Dobry wieczór Państwu, Wojciech Chmielewski, witam serdecznie w naszej naukowej audycji Radia Poznań. Dzisiaj z wyjątkowego miejsca, kilkanaście metrów nad ziemią, ale kilkaset kilometrów pod niebem, bo o niebie będziemy dzisiaj rozmawiać z perspektywy człowieka, z perspektywy tego, co widzimy i co możemy w ogóle zobaczyć. Na Politechnice Poznańskiej niedawno otwarto Skylab, czyli laboratorium, które może obserwować to, co znajduje się na orbicie okołoziemskiej. Głównie niestety chodzi o śmieci, bo się okazuje, że mieszkamy pod wielkim śmietnikiem. Proszę sobie wyobrazić, 5,5 tysiąca ton śmieci kosmicznych. To wszystko lata nad nami, raczej na głowę nam nie spadnie, ale jest wielkim zagrożeniem dla tych wszystkich satelitów, które krążą nad naszymi głowami i których jest też coraz więcej. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Krzysztof Kozłowski z Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Poznańskiej. Witam, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze.
To urządzenie, bo my stoimy w tej chwili, proszę państwa, już w tej kopule, która ma średnicę 5-6 metrów pewnie, myślę.
4,5 metra dokładnie.
Prawie trafiłem. I na samym środku jest to urządzenie, to można powiedzieć niewielkie by się wydawało, prawda? No bo jak widzimy te teleskopy, które można zobaczyć i w internecie, czy na różnych filmach, to są takie wielkie, kilkumetrowe średnice. A to wcale takie wielkie nie jest, ale to chyba akurat nie potrzeba, żeby było takie wielkie.
Tak, panie redaktorze, to nie jest potrzeba. To urządzenie ma średnicę 0,5 metra, czyli optyka, układ pomiarowy jest o średnicy 50 cm. I to wystarcza do pomiarów SST, czyli Space Surveillance and Tracking, czyli obserwacja i śledzenie obiektów kosmicznych, a przede wszystkim śmieci i satelitów okołoziemskich. Wielkość jest absolutnie zadowalająca, jakkolwiek to pomieszczenie jest przystosowane do tego, żeby można było tutaj posadowić teleskop o średnicy 1 metra. I to będzie naszym, powiedzmy, kolejnym wyzwaniem. Natomiast jeżeli chodzi o to tutaj, co konkretnie widzimy, ten Skylab to jest projekt, który jest finansowany jeszcze obecnie przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. My uzyskaliśmy 4-letni projekt właśnie z NCN w konkursie Opus i spory to jest zastrzyk finansowy, bo wartość projektu jest ponad 1 800 000 zł. Będziemy kończyli ten projekt z końcem listopada bieżącego roku. Ale ponadto mieliśmy takie szczęście, że w latach 2017 i 2018, czyli w ostatnich 2 latach, uzyskaliśmy wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pan minister Gowin podpisał nam wniosek na realizację aparatury naukowo-badawczej, konkretnie wytworzenie aparatury naukowo-badawczej i uzyskaliśmy środki finansowe 1 500 000 zł. Oprócz tych środków moja rodzima uczelnia, Politechnika Poznańska, sfinansowała nam budowę tego pomieszczenia, budynku i to koszty były około 0,5 miliona złotych.
Panie profesorze, czyli całkiem sporo pieniędzy, żeby móc patrzeć się w gwiazdy. No i jest pytanie, czy warto wydawać takie pieniądze, bo to laboratorium służy pewnie nie tylko do tego, żeby odkrywać to, co dzieje się na orbicie okołoziemskiej, ale żeby też młodzi studenci, ci ludzie, którzy tutaj się uczą, żeby oni spróbowali, żeby zobaczyli tak w ogóle o co chodzi, bo pewnie takiej możliwości na co dzień nie ma.
Tak, panie redaktorze, w zasadzie to urządzenie powstało na zamówienie według pomysłu astronomów w Polsce. My współpracujemy z Centrum Astronomicznym Mikołaja Kopernika w Warszawie i oni są pomysłodawcami, jak również przedstawili nam techniczne warunki, które to urządzenie powinno spełniać. Także to jest pierwsze tego typu urządzenie, które powstało w Polsce i jest, mogę powiedzieć, z wielką dumą polskim know-how w zakresie astronomii instrumentalnej. To urządzenie, które pan redaktor widzi, to znaczy tutaj tą całą podstawę, czyli tą część robotyczną, to jest naszego projektu. Sterowanie jest również naszego projektu. Inżynierów, którzy pracują tutaj i naukowców, którzy pracują w Instytucie Automatyki i Robotyki Politechniki Poznańskiej. Oczywiście optykę zakupiliśmy, to jest z firmy Planewave. Również to, co pan doktor widzi, ta kopuła, to też jest zakupiona właśnie z firmy Bader Planetarium i środki finansowe na osprzęt tego to właśnie zostały sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Także to jest połączenie takie środków z ministerstwa z polskim know-how finansowanym przez NCN. Także
to jest teleskop hybrydowy, można powiedzieć.
Tak, w tym sensie finansowanie jest hybrydowe. Także to jest pierwsze tego typu urządzenie i to jest jedyne urządzenie w kraju, które jest według polskiej myśli technicznej na uczelni technicznej.
I co ciekawe, nie jest na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza, gdzie jest na Wydziale Fizyki i Astronomia, tylko właśnie na Politechnice Poznańskiej, bo bardziej o tą automatykę pewnie tutaj chodzi też. Panie profesorze, mam takie pytanie, czy my możemy zamknąć te drzwi, dlatego że w tej chwili znajdujemy się w tej kopule, która jest klimatyzowana i ta klimatyzacja w tej chwili zaczęła tak mocno chłodzić, że czujemy tutaj bardzo niską temperaturę, a ona jest niezwykle ważna, to znaczy stabilność tej temperatury jest niezwykle ważna, dlatego że oprócz tego teleskopu są tutaj komputery, które też wymagają bardzo stabilnych warunków pracy, czyli one nie mogą pracować, no ta kopuła przy tym słońcu, które latem w Polsce jest, mogłaby się nagrzać do kilkudziesięciu stopni, a w tych temperaturach chyba nie bardzo może pracować sprzęt.
Tak, oczywiście. Kopuła jest, to pomieszczenie jest budynkiem inteligentnym, który spełnia szereg parametrów budynku inteligentnego, to znaczy jest tu pomiar temperatury, pomiar wilgotności, pomiar prędkości wiatru, wilgotności i innych parametrów, które chronią sprzęt. Ten sprzęt jest niezwykle czuły, jeżeli chodzi o optykę i kamery, które są tu zamontowane. Także no na przykład sprzęt ten może pracować w temperaturze nie niższej niż 0, czy nawet minus 1 stopień. Jeżeli taka temperatura jest otoczenia, kopuła się automatycznie zamyka. Prędkość wiatru maksymalna to jest około 20 km na godzinę w przypadku szybszych powiewów. Też jest zamykana. To jest urządzenie w pełni zdalnie sterowane, także można siedzieć w domu, prawda, i robić pomiary, prawda? Także musi być w pełni zabezpieczone przed wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwami, które mogą wystąpić tutaj w warunkach atmosferycznych.
Myślę, że Mikołaj Kopernik jakby tutaj spojrzał na to, to nie bardzo wiedziałby, co ma zrobić, bo on by pewnie szukał miejsca, w które można zajrzeć i zobaczyć, gdzie jest wylot teleskopu, a tutaj w zasadzie czegoś takiego nie ma, bo wszystko jest oparte na tych czytnikach, które zamieniają światło na właściwie elektronikę, tak w skrócie mówiąc, i to trafia dopiero gdzieś tam na monitory, prawda? I na monitorach możemy dopiero analizować to, co zobaczył teleskop.
Tak, no to są takie możliwości w tej chwili techniczne. No, Kopernik był wspaniałym astronomem i no my się bardzo cieszymy, że możemy mieć wkład taki bardzo realny w astronomię polską, prawda? No bo to jest pewna taka kontynuacja, prawda? I myśmy się nie spodziewali, że w ogóle taki projekt uzyskamy. Projekt jest bardzo trudny, ponieważ z uwagi na dokładności, które musi spełniać to urządzenie, w tych aplikacjach, których my się zajmujemy w robotyce, czy automatyce i robotyce, nie są potrzebne takie dokładności. W związku z czym dla nas to było spore wyzwanie. No my w zasadzie, jeżeli chodzi o dokładności, ocieramy się o nanometry. To jest bardzo wymagające wymaganie, ale spełniliśmy to i z tego się niezmiernie cieszymy, bo znamy inne urządzenia na terenie Europy, które są też produkowane. Wydaje się, że możemy z nimi konkurować, więc to jest taki nasz początek, który myślę, że no dobrze się rozwinie.
Czy to, panie profesorze, wynika z tego, że śmieci kosmiczne są niezwykle małych rozmiarów i żeby je obserwować, to właśnie ta precyzja tutaj na dole musi być bardzo duża, bo każdy minimalny błąd, no to są już kilometry na prawo w lewo, mówiąc krótko.
Tak, panie redaktorze, to jest właśnie to, to bardzo trudno trafić tym obiektem w mały taki śmieć kosmiczny, czy gwiazdę, czy no satelity są oczywiście większe. W związku z czym to urządzenie właśnie musi mieć tę dokładność i Irak również musi te obiekty śledzić. Dla porównania podam, że gdyby pan obserwował z odległości 1 kilometra, czyli tu stąd 1 kilometr, szpilkę, która przemieszcza się z prędkością 100 km na godzinę, to pan zobaczy tym obiektywem, tym urządzeniem, pan zobaczy główkę tej szpilki, będzie pan tą główkę śledził. To taka jest dokładność tego urządzenia. Czyli to jest naprawdę bardzo wysoka dokładność i to się nam udało spełnić. I będziemy próbowali właśnie w ten sposób współpracować z Borówcem, bo Borówiec ma urządzenia laserowe, które mogą strzelać do śmieci, natomiast my możemy je optyką namierzać, prawda, i podać te dane współrzędne do Borówca, gdzie oni mogą wycelowywać właśnie w te obiekty, posługując się laserem. Bo tu lasera nie zamontujemy, natomiast w Borówcu jest laser i właśnie to, dlatego na przykład to urządzenie nazywa się sensorem optycznym, a tam jest sensor laserowy, bo oni na manipulatorze tego, na tego typu robotycznym urządzeniu mają założony laser.
I za chwilę, proszę Państwa, to wszystko po kolei wyjaśnimy, dlaczego tutaj właśnie nie ma tego lasera, w Borówcu jest, dlaczego tutaj są te obserwacje, co można w ogóle zobaczyć. Po krótkiej przerwie, proszę Państwa, druga część naszego programu, trzecie milenium w Radiu Poznań.